środku dnia.
Mam wrażenie, proszę Państwa, że obchodzony 30 maja Dzień Rodzicielstwa Zastępczego nieco nam utonął czy zaginął w tej szamotaninie końcówki kampanii wyborczej przed drugą turą wyborów prezydenckich, ale dzisiaj już na spokojnie, w ciszy możemy się tym poważnym problemem zająć. Użyłem słowa problem. Zobaczymy, czy to problem. W studio witam Patrycję Michalak-Wachowiak z Centrum Wspierania Rodzin Swoboda. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Centrum Swoboda to jest instytucja miasta Poznania, która zajmuje się kompleksowym wsparciem dzieci i rodziny. Pani Patrycjo, ten Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, ja rozumiem, że on ma po prostu przypomnieć o tej szlachetnej idei owego rodzicielstwa, tak?
Tak, ponieważ rodzin zastępczych zawsze brakuje już od bardzo dawna. I im więcej mówimy, im częściej wspominamy przy każdej okazji o tym, że rodziny są potrzebne i zachęcamy, tym oczywiście lepiej. Ten dzień ma być świętem rodzin zastępczych i przypomnieniem o tym, że rodziną zastępczą warto zostać.
A był taki w tym roku ten dzień?
W tym roku był faktycznie lekko przygaszony, natomiast mamy cały cykl takich poznańskich nierodzin, w których też rodzicielstwo zastępcze jest bardzo podkreślane. On cały czas trwa. My szykujemy festyn z okazji rodzicielstwa zastępczego, też troszeczkę przeniesione na późniejszy termin, ale wszystko się jeszcze odbędzie. Nie musi to być 30. Każdy dzień może być tutaj ważny.
Mhm. I tak na przykład wczoraj w Gnieźnie odbył się z okazji owego dnia rodzicielstwa zastępczego Marsz Rodzin Zastępczych. Był tam Rafał Muniak, nasz reporter, który porozmawiał też z rodzicami, między innymi z panią Joanną Grzechowiak.
Co mnie to daje satysfakcję, że ja mogę zapewnić dzieciom taki spokój, taką miłość przede wszystkim, bo dzieci dorastają w rodzinie. Wzór jakiś muszę im dać, że dzieci wyrastają tam, gdzie jest mama, tam, gdzie jest tata, gdzie jest szacunek, gdzie jest miłość. Oni mają dostęp do szkoły, do edukacji, do rozwoju swoich hobby, swoich zainteresowań.
Ile ma pani dzieci i jak długo?
Kilkanaście lat, piątkę dzieci mam. Otwierają się, kochają, potrafią dać też podziękować, bo to są emocje, to są uczucia, przytulają się. Widać ich rozwój, że potrafią chodzić, potrafią rozwijać, potrafią śpiewać, potrafią kochać, być szczęśliwie i też na stopie takie rówieśnicze też. Diagnoza, w czym są, jest jakieś zaniedbania być może rozwojowe, bo z różnych rodzin trafiają te dzieci. Dziecko powinno być w rodzinie przede wszystkim. To jest najważniejsze, żeby było obok mama, tata, żeby było kochane, szczęśliwe, bo ośrodek pomocy albo dom dziecka no, nie da tej pewności, nie da tej miłości i nie da takiego bezpieczeństwa, że jest dziecko kontakt rodzic, bo tam jest duże dzieci, duże osób, są pani, wiadomo, dadzą to bezpieczeństwo podstawę, ale nie dadzą tej troski matczynej i troski ojcowskiej.
I co, wychodzą na ludzi rzeczywiście?
Wychodzą na ludzi, są szczęśliwe, kończą studia, rozwijają się, mają mnóstwo talentów, są kochane, naprawdę. Polecam wszystkich i zachęcam bardzo z całego serca dać siebie w tym życiu i myśleć o tych dzieciach najmłodszych.
Czy samą prawdę powiedziała ta mama zastępcza, pani Patrycjo?
Tak, jak słuchałam, to pomyślałam sobie, że tak, że mówię dokładnie to, co należałoby powiedzieć, dokładnie tak jak jest. Pani zwróciła uwagę, że no, placówki opiekuńczo-wychowawcze, tak zwane niegdyś domy dziecka, no, nie spełniają tej funkcji. I to jest prawda, dlatego rodzicielstwo zastępcze trzeba rozwijać, co nie oznacza oczywiście, że to są złe miejsca, tak, bo mogą być dobre, ale zawsze jednak rodzina no, jest najbliższa temu, co dziecko powinno w życiu mieć.
Mhm. A proszę powiedzieć, czy zdarzają się nietrafione rodzicielstwa zastępcze, bo oczywiście to się cały czas odbywa pod kontrolą czyjąś, tak?
Sytuacje są bardzo różne. Pamiętajmy, że dzieci w pieczy zastępczej mają często doświadczenia trudne, nie wszystkie zawsze znamy, tak? Nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkie konsekwencje. Zawsze warto próbować, zawsze warto dać szansę i jest wiele sytuacji, które się układają dobrze, których widać właśnie to, co powiedziała pani w reportażu. Widać rozwój, widać, że to wszystko idzie w tym dobrym kierunku i naprawdę jest szansą, ale oczywiście wiadomo, że zdarzają się też sytuacje, gdzie no nie wszystko układa się tak pomyślnie. Tak, takie sytuacje też się zdarzają.
Mhm. A proszę powiedzieć, czy czynnikiem pomagającym, czy może obciążającym takie rodzicielstwo zastępcze jest to, że dziecko powinno mieć, albo pani wyjaśni, czy powinno mieć kontakt ze swoim rodzicem, czy rodzicami biologicznymi.
Ja zawsze mówię na szkoleniach dla naszych kandydatów i nie tylko, że wtedy, kiedy rozpada się, kiedy coś złego dzieje się w tej pierwszej rodzinie, tej jakby bazalnej, naturalnej, to sytuacja się naprawdę dziecka komplikuje. To nie są proste odpowiedzi. My zakładamy, że są takie okoliczności, gdzie dziecko ten kontakt powinno mieć i stąd rodzicielstwo zastępcze, a nie zawsze adopcja. Natomiast oczywiście to jest długi temat, skomplikowany. Czasem ten rodzic jedno daje, a drugie odbiera biologiczny. No, to są takie sytuacje, które nie są tak do końca w pełni jednoznaczne. Natomiast zakładamy, że jeżeli mamy dziecko, które swoich rodziców zna, nawet jeśli oni nie byli idealni i nie potrafią się nim dobrze opiekować, to często ma jednak tą potrzebę, żeby oni gdzieś w jego świecie istnieli.
Proszę państwa, my naszą rozmową na pewno nie sprawimy, że ktoś podejmie decyzję, o właśnie, to ja będę rodzicem zastępczym, ale może skłonimy, żeby ten pierwszy telefon wykonać, to pierwsze takie wyjście z zapytaniem. Tak jedną nogą będziemy w tym gnieźnie, no bo wczoraj tam odbył się ten marsz i dlatego teraz posłuchamy, co na temat, bo tu już powiedzieliśmy, brakuje rodzin zastępczych, rodziców zastępczych i o tym też powiedziała naszemu reporterowi dyrektorka PCPR-u w Gnieźnie, Joanna Sujak.
Mamy 166 rodzin zastępczych i prawie 280 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i wiemy, że to nie wystarcza. Tych postanowień spływa do nas co miesiąc kilka lub kilkanaście. Każda, nawet jedna pozyskana rodzina to jest dla nas duży sukces i okazja do tego, żeby kolejne dzieci umieścić gdzieś w bezpiecznych domach.
A co się musi dziać, żeby takie dziecko trafiło do rodziny zastępczej?
No przede wszystkim zaniedbania, przemoc, alkohol, narkomania, różnego rodzaju zaniedbania dotyczące opiekuńczo-wychowawczych spraw, zaniedbania dotyczące też, nie wiem, bycia z dzieckiem u specjalistów różnego rodzaju, czy u lekarzy, czy zaniedbania takie też natury zdrowotnej. I wiadomo, zgłoszenie gdzieś ze szkoły, przedszkola, OPS-u do sądu rodzinnego. Sąd rodzinny wydaje postanowienie o zabezpieczeniu dzieci i wtedy już zaczynamy działać my.
Właśnie takie rodziny zastępcze muszą zapewnić dziecku kontakt z rodziną biologiczną, tak?
Jest to jedna z... Tak, ale rodzina biologiczna musi chcieć tego kontaktu z dzieckiem.
A nie
chcą? Często nie chcą. Często to jest tak, że przez pierwszy miesiąc, dwa faktycznie rodziny biologiczne gdzieś odzywają się do nas, pytają o możliwość kontaktu z dziećmi, ale jeżeli to trwa już dłużej, no to, że tak powiem, robi się wygodnie i rodziny biologiczne nie chcą przychodzić na spotkania, walczyć o to, żeby dziecko wróciło do nich z powrotem.
I tu może posłuchajmy jeszcze krótkiego fragmentu tej rozmowy, bo nasz reporter zadał też dyrektorce PCPR-u w Gnieźnie ciekawe pytanie.
No właśnie, czy takie dodatki 800+, takie dodatki finansowe nie motywują tych rodzin biologicznych do tego, żeby się lepiej opiekować swoimi dziećmi? Jak pani uważa?
W momencie, kiedy rodzina traci dziecko w związku z umieszczeniem w pieczy zastępczej, no to traci też 800+. Ale wiadomo, że te rodziny są na tyle gdzieś tam obrotne i na tyle potrafią zagospodarować, że jest ośrodek pomocy społecznej, jest praca na czarno. Są różne instytucje, które też tam gdzieś, banki żywności i tak dalej, które świadczą takim ludziom pomoc. Jak nie ma dzieci, to jest mniej pieniążków potrzebnych do utrzymania tej rodziny. Więc dają sobie radę z tego 800+, jak nie ma dzieci też. Dzietność spada w tych rodzinach takich świadomych. Wiadomo, młodzi ludzie wykształceni, na dobrej pozycji materialnej, nie chcą mieć za dużo swoich dzieci, jedno, dwójka, nie więcej, więc też trudno jest nam znaleźć, pozyskać rodziny zastępcze w związku z tym, że ciężko jest w dzisiejszych czasach wychować swoje dzieci, a gdzie tutaj zaopiekować się i dać serce cudzym dzieciom. A jeżeli chodzi o te rodziny dysfunkcyjne, no to tak jak pan mówił, chęć łatwego zysku, łatwych pieniędzy i dlatego w tych rodzinach, gdzie są zabezpieczenia dzieci, jest to rodzeństwo kilku albo nawet kilkunastoosobowe. Także zdarzają nam się postanowienia, że mamy czwórkę, piątkę, szóstkę rodzeństwa do umieszczenia.
Pani Patrycja, pani co by odpowiedziała na to pytanie, dlaczego właśnie chociażby to 800+ nie gwarantuje tej dobrej opieki nad dzieckiem w tych rodzinach takich?
No, ja bym powiedziała, że w niektórych sytuacjach motywacja różnego typu może działać, ale w innych nie ma predyspozycji do tego, żeby ona zadziałała. Już nie mówiąc o tym, że motywacja finansowa dla rodzica nigdy nie będzie motywacją dobrą, jeżeli chodzi o to, co może dać dziecku, jak może je kochać, jak ma się nim opiekować. Bo nawet jeżeli ktoś chce z przyczyn finansowych, żeby dziecko przy nim zostało, to no nie zrobi tego dobrze. Po prostu nie zrobi tego z czułością, miłością, z właściwym oddaniem dla rodzica.
Czyli mówiąc inaczej, sam pieniądz nie zapewni tej dobrej opieki nad dzieckiem i w niefunkcjonalnej rodzinie po prostu nie pomoże sam pieniądz.
Pieniądze rozwiązują różne problemy. Są takie problemy, które mogą rozwiązać. Natomiast tego, że ktoś nie potrafi okazać uczuć, nie ma kompetencji w tym zakresie, jakby to żadne pieniądze tego nie załatwią, bo tego się kupić nie da. Tak?
Mhm. Tutaj była mowa o tym, że w Gnieźnie brakuje, w Poznaniu brakuje. Właściwie to ilu rodziców zastępczych brakuje? Ilu na przykład wy w Poznaniu szukacie?
Oj, to jest pytanie, na które nie wiem, czy ktokolwiek do końca potrafi odpowiedzieć. Tak naprawdę kolejka dzieci, które powinny zmienić środowisko właśnie na środowisko rodzinne, zastępcze, jest długa. Tak, to w tej chwili ostatnie dane mówią nawet o 200 dzieciach, aczkolwiek oczywiście sytuacje tych dzieci są różne. Każdy rodzic jest na wagę złota, zarówno ten zawodowy, jak i ten niezawodowy, zarówno ten, który może przyjąć jedno dziecko, jak i ten, który chętnie zaopiekuje się trójkiem czy pięciorgiem. Tutaj potrzeby są ogromne i naprawdę trudno powiedzieć, kiedy przyjdzie taki moment, kiedy będziemy mogli powiedzieć tak, już nie ma tak ogromnego deficytu.
Mhm. Zanim wyjaśnimy różnicę między zawodowym rodzicem a niezawodowym, to ja przypomnę, że można do nas dzwonić 618-654-654. Czy państwo mają jakiś swój pogląd na temat rodzicielstwa zastępczego? A może sami chcieliby się tym rodzicielstwem zająć? Jaka jest różnica między zawodowym rodzicem a niezawodowym?
Są różne typy rodzin. O tym trudno się czasami mówi, ponieważ generalnie dla, myślę, przeciętnej osoby najważniejsze jest to, żeby zadzwoniła i się po prostu dowiedziała, jakim typem rodziny ona może zostać. Natomiast jakbyśmy mieli tutaj troszeczkę o tym powiedzieć, to należałoby wymienić, że większość rodzin to są rodziny tworzone przez bliskich członków tak naprawdę rodziny dziecka. Czyli dziadkowie, babcie, czasem rodzeństwo. To są rodziny spokrewnione. Rodziny, które nie znają dziecka z wcześniejszych lat, to są rodziny niezawodowe i te, które pragnęłyby jakby bardziej mocniej się poświęcić tutaj opiece nad dzieckiem i często, nie zawsze, ale często zaopiekować się większą ilością dzieci, to są rodziny zawodowe.
Mhm. I czy to się wiąże, zawodowość, niezawodowość, z jakimiś gratyfikacjami finansowymi?
Oczywiście. Nie wiem, czy chciałabym użyć słowa gratyfikacja, natomiast na pewno jest wsparcie finansowe.
Pomoc.
Tak. Przede wszystkim każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej ma finansowanie na swoje utrzymanie. W zależności, czy to są właśnie bliscy krewni, to wtedy oni dostają około 1000 zł miesięcznie na to, żeby zapewnić dziecku właściwy byt.
Czyli jeżeli dziadkowie na przykład się zaopiekują, to będą mieli ten 1000 zł.
W przypadku dalszych krewnych albo zupełnie właśnie osób nieznanych dziecku wcześniej, to jest nawet więcej, bo to około 1500 zł wychodzi miesięcznie takiego wsparcia, a rodziny zawodowe jeszcze podpisują umowy z ośrodkiem, w przypadku naszym miejskim ośrodkiem pomocy rodzinie, gdzie otrzymują pensję.
Mhm. Mamy telefon, pan Jerzy, i słuchamy pana.
Tak, dzień dobry, witam państwa. Ja dzwonię z Komornik. Moi sąsiedzi w wieku 50 lat postanowili być rodziną zastępczą. W ubiegłym roku po wszelkich kursach, szkoleniach i tak dalej dostali trójkę dzieci. Powiem szczerze, że ja byłem zszokowany. Z samego początku mówiłem, nie dacie rady. To jest przecież duża odpowiedzialność. Dzieci były małe. Z patologicznej rodziny rodzeństwo. 5 lat, 2 latka i roczek. Państwo sobie nie zdajecie sprawy, jak te dzieci mają dobrze. Jak te dzieci są zadbane, jak one wyglądają, jak one się rozwijają. Parę razy już byli na wyjazdach kilkudniowych z całą ferajną, aż było miło patrzeć na to. Niedawno ten starszy Michał obchodził 5-latek. Duża, duża uroczystość. Pół rodziny się do nich zjechało. A teraz te dwie małe dziewczynki, roczek i dwa, będą miały też za miesiąc urodziny, więc przypuszczam, że również będzie duża fechta. Ja naprawdę polecam, zachęcam. Jeśli ktoś ma warunki i chce przygarnąć dzieci, proszę brać przykład z tej rodziny, co mieszka obok mnie.
Pan mówi to pełen podziwu. Ja czuję to w głosie i w tonie, w jakim pan o tym opowiada.
Tak. Państwo sobie nie zdajecie sprawy. Ten starszy pięciolatek, no to oczywiście nie będzie mówił do nich mama i tata, bo to jednak jest duża trauma dla takiego dziecka. Ale to pozostał wuja i ciocia. A te małe, już zauważyłem, że ta średnia już się pigarnie, przytula, mama, tata. Bo wiadomo, że to one pragną tej miłości, tak? Państwo sobie nie zdajecie sprawy, że naprawdę to jest coś niesamowitego.
I pan na początku, panie Jerzy, pan na początku nie wierzył, że podołają, że im się uda.
Dlatego nie wierzyłem, bo w wieku 50 lat to jest duża odpowiedzialność wziąć, prawda? Co innego być 30-latkiem, 35, a co innego 50, prawda?
A miał pan okazję zapytać sąsiadów, dlaczego ten krok podjęli, dlaczego to zrobili?
Oni, szczerze mówiąc, to na ten temat dyskutowali chyba przez rok. I za, i przeciw, ale w końcu podjęli decyzję i zdecydowali. Najpierw chcieli jedno, prawda, wziąć dziecko, no ale przy takiej sytuacji, jak było trójka i to było rodzeństwo, to nie sposób, żeby rozdzielić ich, żeby raczej, żeby oni byli razem, prawda? Mhm. No więc podjęli, dobra, bierzemy trójkę.
Dziękujemy.
A teraz zaczynają mówić o takiej sytuacji, że nawet się zastanawiają, a czy nie adoptować tych dzieci. A? Bo to była głęboko patologiczna rodzina i dlatego chcą podjąć taką decyzję.
Dziękujemy panu za piękną opowieść z Komornik.
Dziękuję, dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia.
Dobrze, że pan zadzwonił. Co pani powie, pani Patrycjo?
Że bardzo miło mi słyszeć takie wypowiedzi, bo to pokazuje, że to wszystko naprawdę żyje. To są bardzo konkretne historie konkretnych dzieci i to właśnie przecież o nich tutaj chodzi. Cieszę się, że ludzie widzą to, że to nie jest zadanie proste, że nie próbują tego jakoś umniejszać, że widzą ten wysiłek rodzin, ale jednocześnie widzą, jak bardzo ważne jest to, żeby dzieci miało rodzinę i że nie chodzi do końca tylko o więzi właśnie biologiczne, tylko o to, żeby tam była czułość, była opieka, była uwaga. No i pan chyba przedstawił właśnie taką historię, gdzie dzieci to dostało.
Mm-hmm. A w tej wypowiedzi wcześniejszej, w rozmowie naszego reportera z dyrektorką PCPR-u w Gnieźnie, tam była też mowa o tym, że bardzo, czy coraz częściej taki model dobrze sytuowanej młodej rodziny jest taki, że jedno góra, dwoje dzieci i starczy, prawda? Taki się model ukształtował w tym społeczeństwie naszym.
Do nas zgłaszają się osoby w różnym wieku. Także jakby w każdej grupie wiekowej można znaleźć osoby chętne. To nie jest tak, że młodzi ludzie nie chcą być rodziną zastępczą. Nierzadko chcą, aczkolwiek na pewno jest taki problem, dlatego mam tam problem z ilością rodzin zastępczych, że troszeczkę kształtuje się nam taki obraz, gdzie te trudności własne, chęci rozwoju, tak, sprawiają, że jakby trudno sobie wziąć na barki taką odpowiedzialność i tak wymagające zadanie, szczególnie na początku. Szczególnie.
Mhm. A proszę powiedzieć, czy tych dzieci, które potrzebują nowego domu, jest tak dużo, bo nie wiem, w ostatnich latach zaostrzyły się kryteria oceny sytuacji dziecka w rodzinie biologicznej? Czy po prostu nie zmieniło się specjalnie nic, tylko po prostu potrzebujemy tych rodzin, które wiadomo, że jakby biorą do siebie mniej dzieci niż trafiało do jednego domu dziecka na przykład?
Ja myślę, że to jest, wszystkie te rzeczy mają swoje znaczenie. Na pewno jest tak, że w przeszłości wiele trudnych sytuacji dzieci było w jakiś sposób przemilczanych jako wewnętrzny problem rodziny, była mniejsza wrażliwość na przemoc wobec dzieci. Wiele spraw myślę, że faktycznie zostawało po prostu w czterech ścianach. W tej chwili nie ma już tej zgody na to, żeby dzieci cierpiały i nie miały prawa do pomocy. Natomiast na pewno kwestia tego, że łatwiej jest otworzyć dużą placówkę, aniżeli poszukać w zamian za to kilkunastu rodzin, czy nawet więcej, bo to już kiedyś placówki było ogromne, to jest też fakt, tak, że to jest na pewno innego typu zadanie. Łatwiej jest zatrudnić wychowawców, aniżeli zachęcić rodziny, kandydatów, żeby te rodziny stworzyły zastępcze dla dzieci.
Mhm. Przypomnę, że można do nas dzwonić 618-654-654. Rozmawiamy o rodzinach zastępczych, o rodzicach zastępczych. A tymczasem jeszcze posłuchajmy, co naszemu reporterowi wczoraj na marszu rodzin zastępczych w Gnieźnie mówiły matki zastępcze.
Jesteśmy rodziną zastępczą dla malutkiego. Chłopiec skończył miesiąc. Zostaliśmy rodziną zastępczą dla małego i jego troszkę starszej siostry. Nie mamy własnych dzieci i postanowiliśmy pomóc przygarnąć i pokochać dzieci, które potrzebują miłości, a po prostu jej nie mają.
No praca rodzica chyba nie jest łatwa, tak?
Wstawanie w nocy, wstawanie rano. Traktujemy te dzieci tak, jakby były biologicznymi naszymi dziećmi.
Więcej radości czy więcej problemów?
Radości.
A pani też jest rodzicem zastępczym?
Tak.
I ile dzieci?
Trójka.
Z trójką dzieci, no to jest już co robić.
Jest co robić, tym bardziej, że dzieci są chore. No i każde dziecko jest inne. Dodatkowo więcej pracy i nie ma chwili na odpoczynek.
Dlaczego się pani zdecydowała?
No bo potrzebują miłości, domu. To trzeba czuć, żeby zostać rodzicem zastępczym, trzeba to czuć. No teraz jak dostaliśmy trzecie dziecko, to praktycznie nie mam czasu w ogóle. Na nic. Co chwilę wymaga uwagi, wszędzie jest go pełno. Jest co robić.
Ile ma lat?
4.
Poleciłaby pani innym takie rodzicielstwo zastępcze?
Tak. Może to jest ciężka praca, poleciłabym.
Ta rozmowa, takie pytanie mi tutaj nasunęła, czy może pani jako kobiecie będzie łatwiej odpowiedzieć, czy opiekowanie się trójką dzieci w ramach rodzicielstwa zastępczego jest czymś innym niż wychowywanie trójki dzieci własnych?
Myślę, że jest. Oczywiście tutaj znowu możemy...
Tutaj była mowa o pełnym poświęceniu, braku czasu dla siebie. Matka biologiczna też tak to odczuwa, że...
No, matka biologiczna również ma prawo czuć się zmęczona, tak? Przy jednym dziecku, szczególnie jeżeli jest wymagające, przy dwójce, piątce, oczywiście tego nie możemy tutaj jakoś... Nie muszę mówić, że...
Kategoryzować czy waloryzować, tak?
Oczywiście.
Stopniować. O.
Oczywiście. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że jest pewna różnica. Mianowicie dzieci, które się wychowują od samego początku przy rodzicach, które mają od samego początku dobre warunki życia, po prostu pewnych trudności nie muszą później przechodzić, bo dostają to, co powinno od razu. Dzieci w pieczy zastępczej muszą często dostać to trochę w późniejszym wieku, co bywa niekiedy zaskakujące. Czasem potrzebują więcej pomocy medycznej, terapeutycznej. No i to może być, takie trudności mogą po prostu wystąpić, które u dzieci wychowywanych w takim domu bezpiecznym od samego początku po prostu mogą nie wystąpić.
Mhm. Mamy telefon kolejny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak, jesteśmy na antenie.
Ja w sprawie tutaj tematu rodzin zastępczych podziwiam osoby, które decydują się na taki krok. Powiem szczerze, że sama praktycznie też wychowałam trójkę dzieci. Nie jest to łatwe, ale jest jedna zasada. Trzeba przede wszystkim dzieci kochać. Kochać dzieci swoje i wtedy pokona się każdą trudność. Tak samo trzeba kochać dzieci te, dla których jest się rodziną zastępczą. Ja się tylko zastanawiam, bo przecież wsparcie państwa jest teraz duże w porównaniu do tego, co myśmy mieli w latach 80., 70.
Ale tu pani mówi o wychowywaniu swoich dzieci własnych, tak?
Ale tak samo dzieci te, które są w rodzinach zastępczych. No podziwiam tych ludzi, że bo to trzeba jednak obdarzyć miłością też takie nie swoje dzieci. Jest to, każde wyzwanie jest trudne. Kiedyś Nelly Rokita powiedziała coś takiego, że wychowanie dziecka to trudna charuwa. I to jest prawda. Ale jak się kocha, to się pokona każdą trudność. Ja tylko podziwiam, na przykładzie mojej rodziny podam coś takiego, że moja babcia na wsi prowadząc pocztę, proszę sobie wyobrazić, że wychowała 12 dzieci. Ja ich znałam już jakoby, jak byli dorośli. Znałam babcię na starość. Babcia była wspaniałą osobą. A tyjowie i ciocie były tak wspaniałymi ludźmi, tak się szanowali, kochali. Można, tylko jest jedna zasada, pokochać. I ja tylko się zastanawiam, co jest takiego w obecnie młodych, że oni tak porzucają swoje dzieci. I powiem, jedną zasadą, jedną przyczyną jest to, jest alkoholizm. Łatwy dostęp do alkoholu. Ludzie mają jakiś problem i już sięgają, czy to po narkotyki, czy po alkohol. A że jest to łatwe do zdobycia, to krzywdzą swoje dzieci. Bo pozostawienie dzieci w każdym wieku to jest wielka krzywda dla tych dzieci. Także naprawdę podziwiam i kto ma warunki, kto ma zdrowie, bo ja już nie mam zdrowia, żebym się podjęła takiego wyzwania, to zachęcam do takiej adopcji dzieci, czy adopcji, czy jako rodzina zastępcza.
Dziękujemy. Taki apel naszej słuchaczki. Pani Patrycjo, czy w pani ocenie bardzo mocno trzeba zmienić swoje życie, żeby podjąć decyzję o rodzicielstwie zastępczym? Czy to jest porównywalne z tym, że nam po prostu się rodzi dziecko w domu?
W pewnym stopniu jest to porównywalne, ponieważ no, oczywiście to jest... Ja myślę, że tak jak to pani powiedziała, która przed chwileczką zadzwoniła, że jeżeli jest ta uczuciowość, jeżeli jest cierpliwość, to jakby to miejsce się w tym domu jakoś odnajdzie. Natomiast na pewno są też rzeczy, których po prostu trzeba sobie zdawać sprawę, na które dobrze jest się przygotować. Ja zawsze mówię, że na szkoleniach, które prowadzimy, staram się absolutnie nie straszyć, tylko uświadamiać, żeby dana osoba czuła się gotowa na wszelkie wyzwania. No i stąd myślę, że różnice pewne są, aczkolwiek no, jeżeli człowiek jest gotowy i chętny i ma tą motywację i ma w sobie emocjonalną gotowość, to poradzi sobie też z każdą sytuacją, też rodzicie się zastępczym.
Powiedz mi jeszcze, na czym polega rola wasza, czyli Centrum Wspierania Rodzin Swoboda, w pomocy w tym rodzicielstwie zastępczym, w dochodzeniu do tego rodzicielstwa?
No, my prowadzimy cały proces związany z tym, żeby właśnie stać się rodziną zastępczą. Zaczynamy od tego, że informujemy. Dzisiejsze nasze spotkanie też ma taką rolę. Ale oczywiście osoby zgłaszają się do nas, do czego wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie zachęcam, żeby zadzwonili, żeby napisali maila. Wszystko jest na naszej stronie. Jakby dostępne są adresy i telefony. Chętnie mówimy, dajemy osobom do przemyślenia różne kwestie związane z rodzicielstwem zastępczym. Jeśli ktoś mówi tak, jestem gotowy, tak, jakby widzę, chcę spróbować, chcę podejść do szkolenia, to przeprowadzamy badanie psychologiczne, spotykamy się z tą osobą w domu, no bo pewne rzeczy oczywiście trzeba ustalić, trzeba sprawdzić i następnie przeprowadzamy szkolenie, które kończy się ostatecznie właśnie takim wydaniem zaświadczenia, które uprawomacnia do tego, żeby rodziną zastępczą zostać, jeżeli wszystko oczywiście toczy się zgodnie z planem.
Państwo na swojej stronie informują, że taka procedura trwa 12 tygodni. Co się w tym czasie dzieje? To znaczy mam takie pytanie dotyczące tego zainteresowanego rodzicielstwem zastępczym. On przez tych 12 tygodni na ile intensywnie, na ile dużo czasu musi poświęcić na te jakieś różne szkolenia, dokształcenia i tak dalej?
No, oczywiście w stosunku do tego, że bywają osoby, które sądzą, że jeżeli do niczego się nie trzeba przygotowywać i do swojego rodzica też się nie przygotowują, no to mogą być zaskoczeni, że to troszeczkę trwa i pewne kroki trzeba podjąć. Natomiast wydaje się, że to tak naprawdę nie jest jakieś bardzo obciążające. My staramy się decydować w taki sposób o tym, co musi się w tym procesie znaleźć. Oczywiście ustawodawca też nam pewne rzeczy narzuca, żeby to nie było przesadnie utrudniające jakieś życie rodzicom. Tym bardziej, że część rodzin, część kandydatów ma też swoje biologiczne dzieci, ma pracę, no wiadomo, swoje życie, więc chodzi o to, żeby to jakoś dobrze połączyć. Zaczynamy od tego, żeby tego kandydata poznać, żeby go odwiedzić w domu, żeby z nim nasz psycholog troszkę porozmawiał, sprawdził, jaka jest motywacja, jakie są predyspozycje i następnie zachęcamy do tego, że jeżeli wszystko jest okej, żeby właśnie wziął udział w naszym szkoleniu. Szkolenie to jest 6 sobót.
Rozumiem, że w domu sprawdzacie warunki, tak? Lokalowe, bytowe. Czy jest porządek, czy... Tak wprost pytam, tak? To jest, tak?
Dobre pytanie, aczkolwiek z tym porządkiem, no wiadomo, że chodzi o to, żeby warunki były takie, żeby dziecko miało tam swoje miejsce, żeby miał dobre warunki do życia. Nam naprawdę nie o to chodzi, że gdzieś się komuś coś rozsypało, albo muszą być, nie wiem, jakieś ogromne luksusy. Zupełnie to tak nie wygląda. Po prostu chcemy wiedzieć, że jeżeli dziecko, dana rodzina się zajmie dzieckiem, to temu dziecku w tym domu będzie dobrze, bo jest tam dla niego miejsce, są tam dla niego właściwe warunki. Nie chodzi o jakieś naprawdę nie wiadomo jakie sprawy i wyjątkowo... Nie, zupełnie nie. Zupełnie.
Po prostu sprawdzacie, czy to jest normalny dom po prostu, tak? Tak zwany normalny, tak?
Tak można powiedzieć, tak? Też czasami, czy po prostu jest miejsce na to, żeby na przykład dziecko mogło tam zamieszkać, bo różne mogą być wyobrażenia, no trzeba to po prostu zobaczyć.
Często stawiamy sobie pytanie, czy właśnie chodzi o to, żeby te domy zastępcze, rodziny zastępcze zastąpiły te instytucjonalne domy dziecka. No mniej więcej o to chodzi. O tym mówi członek zarządu powiatu gnieźnieńskiego Daria Benke.
Deinstytucjonalizacja to przede wszystkim odejście od dużych domów dziecka.
Dlaczego? Po co?
Po to, żeby zapewnić dzieciom warunki takie jak w rodzinie. Nie w dużych molochach, żeby one czuły się całodobowo zaopiekowane. Idea ustawodawcy była taka, żeby ta zmianowość, która tak naprawdę w tych instytucjach opieki jest wychowawcy pracują na zmiany i są rotacyjni, żeby wprowadzić ich w taki komfort jak w domu. Mamy jeden rodzinny dom dziecka funkcjonujący na terenie powiatu gnieźnieńskiego, który daje taką możliwość. Natomiast jeżeli chodzi o rodziny zastępcze, jest to problem ogólnopolski, który wyznacza kierunki kolejnych działań. Takie działania zostały podjęte przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w ostatnim czasie i odpowiadając na potrzeby tych rodzin, zostały przyznane dodatkowe środki finansowe po to, żeby też zachęcić i podnieść tą jakość sprawowanej opieki. Między innymi dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, dofinansowanie do kosztów utrzymania lokalu, ale także zmiana kryteriów dotyczących remontów. To są takie świadczenia, które mają pomóc rodzinom przede wszystkim w sprawowaniu tej opieki, ale także, żeby te dzieci czuły się bezpiecznie i żeby było zwyczajnie te rodziny na to stać.
Było tutaj wzmiankowane o takim dyżurowym, zmianowym trybie pracy w domu dziecka. Oczywiście wiemy, że to nie sprzyja dzieciom tam przebywającym, ale ja też kiedyś rozmawiałem z taką doświadczoną opiekunką domu dziecka, która mówiła mi, że przedziwnie się czuje, kiedy na koniec dyżuru musi iść do domu, a te dzieci, powiedzmy, że to jest wieczór, lepią się do niej jeszcze i chciałyby, żeby została, tak? To jest ta zmianowość, ale pamiętajmy, że ona też jest nielekką dla pracowników domów dziecka, tych instytucjonalnych.
Oczywiście. Placówki nie są tą najbardziej optymalną formą. Czasem bywają oczywiście dzieci, które może dobrze, żeby do placówek, żeby w placówce zamieszkały. To są bardzo szczególne okoliczności, raczej rzadkie. Natomiast w przypadku nieco starszych dzieci tak w ogóle, jakby ta placówka nie jest nadal optymalna, natomiast ona potrafi spełnić swoją funkcję, bo dzieci troszeczkę lepiej rozumieją starsze to, co się dzieje dookoła nich, że ta ciocia, która teraz wychodzi, ona wróci, że to jest pewien system, tak, który tak działa, tak? Powinien być lepszy, powinien być inny, powinna to być rodzina, ale bardziej to są w stanie zrozumieć i czuć na przykład jakąś dobrą, taką sensowną relację z wychowawcą, wybranymi wychowawcami, nawet wtedy, kiedy ich nie ma w danym momencie w pracy. To idzie osiągnąć. Natomiast największy problem jest w przypadku młodszych dzieci, bo ich możliwości często nie pozwalają na to, żeby zrozumieć, że w domu, w którym mieszkają, jest 8 opiekunów, którzy się zmieniają. Po prostu dla nich to jest emocjonalnie i poznawczo często zbyt trudne. No i oczywiście w ich świecie emocjonalnym to zostawia największe ślady tych mniejszych dzieci.
Pani Patrycjo, ta kampania tutaj też w Poznaniu prowadzona na rzecz rodzicielstwa zastępczego, ona już trochę trwa i chciałem zapytać, czy jest zainteresowanie, czy wy odbieracie telefony osób, które chcą spróbować albo wręcz już podjęły decyzję, że tak?
Bardzo nas cieszy to, że nasze władze, tutaj miasta się zaangażowały tak bardzo w kampanię, ponieważ nie da się zachęcić, nie da się troszkę przybliżyć tematu, jeżeli tak naprawdę nie ma takich odgórnych działań, naszym zdaniem. Zainteresowanie jest oczywiście, natomiast cały czas no powiedzmy sobie to szczerze, nadal jest ono nieco za małe. Cieszy nas każdy rodzic zastępczy, to podkreślam. Każdego doceniamy, każdego kandydata sobie bardzo cenimy i staramy się zrobić jak najwięcej, żeby zechciał tą rodziną zastępczą zostać. Natomiast potrzeby nadal są duże.
Ale chyba musimy jasno powiedzieć i tak od razu wyraźnie, że sama motywacja finansowa nie będzie dobrą rekomendacją dla takiego potencjalnego rodzica.
Na pewno nie. Jak mówimy o finansach, to chcemy zwrócić uwagę na to, co troszeczkę na początku naszej rozmowy wybrzmiało, że za pieniądze pewne rzeczy można zorganizować, kupić, one pomagają. Natomiast nie zmieniają, oczywiście nie są w stanie stworzyć takich warunków emocjonalnych. Jeśli tego nie ma, to tutaj nie da, same pieniądze nie pomogą. To, że są fundusze na dzieci, to pozwala, aby one uczestniczyły w terapii, w zajęciach różnego typu, żeby rodzinie było pod tym względem łatwiej, żeby była większa pomoc dla dzieci i oczywiście utrzymanie łatwiejsze, po prostu zwyczajnie takie codzienne. Natomiast to nie jest w stanie zastąpić dobrej opieki, po prostu czułej rodzica.
Aha. Ja przypomnę, że padły te kwoty około 1000 zł na dziecko w tej rodzinie niezawodowej, spokrewnionej jakby, tak?
Spokrewnionej, około 1000 zł na rzecz niezawodowej i zawodowej, tak, czyli tych takich dalszych albo w ogóle nieznanych wcześniej opiekunów dziecku, to jest nieco ponad 1500 zł.
I na waszej stronie można też znaleźć numer telefonu komórkowego zaczynający się od 505. Ja rozumiem, że to jest taki numer, który od którego wszystko się może zacząć, tak? Ten pierwszy telefon można wykonać, tak?
Ja bym nawet najchętniej podała inny numer, bo wydaje mi się, że to jest takie centrum dowodzenia, jeśli chodzi o kwalifikacje, czyli numer 616486049.
Stacjonarny.
Stacjonarny, tak,
czyli
jest
do
również
godziny, do godziny 15, tak?
Dyżury mamy w każdy dzień, również po południu, bo to jest właśnie taki numer, który jest do konkretnie naszych pedagogów, którzy zajmują się kwalifikacją. Staramy się, aby codziennie tam był też ktoś po południu. Może po południu w poniedziałek być drobny problem, w piątek, ale generalnie właściwie do godziny 18, jak państwo zadzwonicie, to powinniśmy tam być.
Czyli ten numer telefonu znajdą państwo na stronie Centrum Swoboda, ale powtórzmy go jeszcze raz może, bo nie każdy jest internetowy, że tak,
tak
powiem.
Tak jest. 61 48 60 49.
I jeszcze jedna wypowiedź z Gniezna, to takie będzie podsumowanie tego, co mówiliśmy na temat pomocy, na jaką może liczyć rodzina zastępcza. To jeszcze raz powtórzy, powie członek zarządu powiatu gnieźnieńskiego Daria Benke.
Taka rodzina, która po raz pierwszy przyjmuje dziecko pod swój dach, to na pewno środki związane z zakupem tego pierwszego wyposażenia, które jest niezbędne. To jest łóżko, tapczan, lampa. Tak naprawdę to są potrzeby, które zgłaszane są przez rodziny. To jest comiesięczne świadczenie. To jest kwota 1500 zł w rodzinach, 1517 dokładnie, jeżeli chodzi o rodziny niezawodowe, jeżeli chodzi o rodziny spokrewnione, czyli tutaj myślę o babci i dziadku, to jest 1002 zł. Ponadto świadczenie 800 plus również jest do dyspozycji rodziców. Tak naprawdę odpowiadamy na potrzeby tych rodzin, które nam zgłaszają. To są również środki związane z utrzymaniem lokalu dla rodzin niezawodowych powyżej trójki dzieci, dla rodzin zawodowych przy trójce dzieci już te świadczenia są zwracane rodzinom.
Pani Patrycja, pani ma kontakt z tymi rodzicami, którzy już lata temu podjęli taką decyzję i prowadzą te dzieci, wychowują, a może już odchowali i może już wypuścili w samodzielne życie?
Jak najbardziej mam kontakt. Pracuję w centrum już kilkanaście lat i od tych kilkunastu lat szkolę rodziny, także pamiętam tych, którzy byli na początku swojej drogi, a dzisiaj są już bardzo doświadczeni i wiele przeszli. Zawsze cieszą mnie sytuacje, kiedy widać ten rozwój dzieci, bo z dziećmi też przecież mamy kontakt i widać, jak oni dorastają na naszych oczach. To są najwspanialsze rzeczy, które są w naszej pracy. To właśnie widzieć to, jak dziecko, które miało 7-8 lat i miało trudności, teraz wchodzi w dorosłość i robi to sukcesem. Oczywiście słowo sukces takie może się wydawać tutaj trochę enigmatyczne. Chodzi o to, że ono jest w stanie tworzyć relacje, potrafi się uczyć, tak jest, to jest jakby dać sobie też taką szansę edukacyjną, zawodową. To są rzeczy, które świetnie się, to się wspaniale ogląda właśnie dlatego, że to o to chodzi, żeby to dziecko miało szansę na przyszłość, na szczęśliwe życie, którego pewnie by nie miało, gdyby zostało w tej rodzinie biologicznej.
A o co pytają ci rodzice, którzy są na początku drogi? Jakie mają wątpliwości na tych pierwszych spotkaniach, które pani prowadzi?
Myślę, że najwięcej wątpliwości budzą chyba dwie rzeczy. Kontakt z rodziną biologiczną, jak on będzie wyglądał, są tutaj obawy, nierzadko. A druga rzecz to właśnie poradzenie sobie z trudnościami, niektórymi przynajmniej trudnościami, które sobie rodziny wyobrażają, które mogą wystąpić u dzieci. Myślę, że te kwestie. Jeżeli chodzi o...
Ale chodzi o problemy zdrowotne czy innej natury, wychowawcze?
Różnego typu. Oczywiście są kandydaci, którzy boją się właśnie tego, że mogliby się zaopiekować dzieckiem jakoś chorym, tak? Jakąś niepełnosprawnością, ale to jest... Tutaj możemy to jakby przejść, ponieważ przecież dzieci w pieczy, które potrzebują opiekunów, są różne i ta gotowość kandydata do opieki nad dzieckiem z określonymi trudnościami oczywiście tutaj jest brana pod uwagę. Natomiast myślę, że ta obawa właśnie, że może dziecko emocjonalnie jakoś nie będzie się dobrze czuło w tym domu, że może mieć jakieś trudności z zachowaniem. No my tutaj staramy się powiedzieć tak, to dziecko pewnie będzie chciało zobaczyć, że wy jesteście na serio, ale jak to zobaczy, to jest szansa, że właśnie będzie szło w tym dobrym kierunku, bo każde dziecko pragnie mieć swoją ostoję.
To jeszcze tylko jedno pytanie na koniec. Czy faktycznie ta perspektywa kontaktu z rodzicami biologicznymi dziecka branego w pieczę zastępczą jest problemem? Czy to się potem okazuje problemem, czy jednak nie?
Jedna z pań tutaj w czasie właśnie tych wypowiedzi z Gniezna powiedziała, że część rodziców biologicznych po prostu traci motywację, część nawet jej na początku nie ma, ale są też tacy, którzy na początku coś próbują robić, a później z czasem przyzwyczajają się do sytuacji. To jest prawda. Oczywiście nie możemy na 100% zagwarantować, że nie będzie taki rodzic, który będzie robił większe trudności i na przykład obiecywał dziecku różne rzeczy, potem tego nie spełniał. Tak, ale mamy też... Uczymy też, staramy się pokazać rodzicom zastępczym, kandydatom jeszcze na szkoleniu, jak mogą postępować przede wszystkim w tych sytuacjach i z rodzicem biologicznym, i z dzieckiem, żeby jak najmniejsze były koszty tego typu sytuacji.
Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była Patrycja Michalak-Wachowiak z Centrum Wspierania Rodzin Swoboda. Dziękuję pani za wizytę i za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
I zachęcamy państwa do zainteresowania się tą ideą rodzicielstwa zastępczego. Telefony, namiary wszelkie na stronie Centrum Swoboda. Audycję zrealizował Ryszard Wojtowicz, poprowadził Rafał Regulski. Dobrego dnia państwu życzymy.
W środku dnia.